bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam panią profesor, doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, pani profesor, witam i pozdrawiam. Pani profesor, uniewinniający wyrok i odszkodowanie dla Sawickiej. Porażające informacje, które docierają do opinii publicznej. Nawet 500 000 złotych odszkodowania może dostać Beata Sawicka. Wszystko za sprawą uniewinniającego wyroku, jaki wydał sąd apelacyjny wobec byłej posłanki Platformy Obywatelskiej oskarżonej o korupcję.
To wyrok w sprawie pani Sawickiej mnie akurat specjalnie nie zdumiał, dlatego że wpisał się w pewien ciąg, no na razie dwuelementowy ciąg działań, ale jednak pozwalający już tutaj na pewne domysły. Mianowicie parę tygodni temu pani Rzecznik Praw Obywatelskich przesłała wniosek o wznowienie postępowania w sprawie Barbary Blidy. Wyroki w tej sprawie, które zapadły, wszystkie są prawomocne. Ja już wtedy zdumiałam się, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich akurat w tej sprawie, która była bardzo gruntownie zbadana, której wykazano, że nie doszło do żadnych nadużyć, tam zdaje się jakąś drobną techniczną niesprawność miała, jakoś zadziałała ochroniarka bezpośrednio, natomiast nie stwierdzono żadnych nadużyć i kiedy w tym momencie pani Rzecznik Praw Obywatelskich, która ignoruje, można powiedzieć, w pewien sposób bardzo poważne skargi obywateli w bardzo ważnych sprawach, wnosi o podważenie w prawomocnym wyroku w sprawie Barbary Blidy, wtedy już człowiek się zastanawia. Natomiast teraz, kiedy mamy do czynienia ze sprawą pani Sawickiej i wbrew faktom, cała Polska, wszyscy byliśmy świadkami, kiedy pani w niewybredny sposób rozmawiała, bezczelnie, zupełnie nie skrywając się, zresztą to było nagranie tajne i pokazywała, jakie są prawdziwe intencje. Na oczach całej Polski wzięła pieniądze i kiedy teraz, oczywiście, kiedy sąd pierwszej instancji skazał, to było oczywiste, bo innego wyroku nie można się było spodziewać. I teraz, kiedy nagle pan sędzia Rysiński uniewinnia panią Sawicką, no to rzeczywiście tutaj trzeba się zastanowić, co się za tym kryje. Nie podejrzewam, żeby pan sędzia Rysiński, właściwie podejrzewam, pan sędzia Rysiński zaryzykował, położył na szali cały swój prestiż, cały swój dorobek, bo wydając wyrok wbrew oczywistym faktom, to muszą się z tym liczyć, ale wtedy się człowiek liczy, kiedy wie, że będzie tutaj dość duża ochrona, obrona i że specjalnie tutaj nic mu się nie stanie. Ja w moim przekonaniu, ja ponieważ jestem członkiem Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, widzę tutaj pewien związek takich tych działań, kiedy odwraca się, po prostu sędziowie dokonują cudów nad wyrokami, nad sprawami i kiedy widzę odwrócenie na oczach całej Polski z biegu sprawy pani Sawickiej, kiedy sąd stwierdził, że ona jest winna, bo wszyscy widzieli, nie mógł powiedzieć, że nie jest winna i uniewinnia, no to coś się za tym kryje i tak jak mówię, jestem członkiem Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, dwukrotnie pani Kopacz próbowała Platforma wniosek złożyć przeciwko panu prezesowi Kaczyńskiemu i panu ministrowi Ziobro. Dwukrotnie wnioski te nie miały żadnych podstaw prawnych. Trzeba było odrzucić również ze względów proceduralnych, a jedynym punktem zaczepienia, na które powoływano się, to było stworzenie jakiejś atmosfery nie wiadomo jakiej. Kiedy specjaliści, którzy pisali ekspertyzy, powiedzieli, że nie jest to podstawą, nie może być takiej podstawy, że jeśli cokolwiek się zarzuca przed Trybunałem Stanu, musi być skazane konkretny przepis i konkretne przepisy, których właśnie te osoby, które naruszyły w czasie piastowania swoich urzędów. Ponieważ drugi raz już odesłano, więc brak było. Sądy zresztą, jak cała Polska mogła się przyglądać, uchylały wszystkie sprawy dotyczące tak zwanych zbrodni Prawa i Sprawiedliwości. I widzę, że tutaj te działania i aktywność taka, no powiedziałabym zupełnie nieuzasadniona. Nie rozumiem, dlaczego prawomocne wyroki dobrze zbadane przez sądy pani Lipowicz wnosi o wznowienie i tutaj w tej sprawie uniewinnienie. Jest ewidentne w moim przekonaniu szukanie po prostu powodów i pretekstów dla uzasadnienia właśnie tych pustych na dzień dzisiejszy wniosków o Trybunał Stanu dla pana prezesa Kaczyńskiego i dla pana ministra Ziobry. Ja tego inaczej nie tłumaczę. To jest tak najbezczelniej. Oczywiście jesteśmy bezradni. Sędziowie są tutaj absolutnie bezkarni. Uważam, że nadużywa się tutaj i prestiżu sędziego i instytucji niezawisłości sędziowskiej, bo niezawisłość nie może oznaczać bezkarności. To nie może być tak, że ta Polska widzi przestępstwo, jest to na oczach całej Polski, a potem pan sędzia najzwyczajniej mówi, że uniewinnia w sytuacji, kiedy i zarzuca jeszcze naruszanie procedur, w sytuacji, kiedy również sądy i prokuratura i wszystkie struktury znajdujące się pod kontrolą Platformy dowodzą, że właśnie nie naruszono żadnych procedur. Prokuratura w Lublinie, w Rzeszowie badała tę sprawę, badała również na wniosek pani Sawickiej, potem badał to jeszcze sąd, nie naruszono żadnych procedur, CBA nie naruszyło żadnych procedur. I taki wyrok, tak jak mówię, on pozwala nie tylko na jeden jedyny wniosek. Jest to bezczelne, wbrew faktom, szukanie uzasadnienia dla wniosku o Trybunał Stanu, żeby było się w czym zaczepić. Ludzie, ta opinia publiczna nie orientuje się w sprawach i właściwie jeśli ktoś nie śledzi takich tych właśnie przypadków, to uzna, że rzeczywiście no, to coś znaleziono, czyli coś nie do końca tutaj było w porządku. Więc ja uważam, że jest to absolutna kompromitacja, też on jest media, kompromitacja w części, bo nie trzeba mówić o wszystkich, części sędziów, no ale też bardzo zaniepokoił mnie ton uzasadnienia pana sędziego Rysińskiego, który jakby no, kontynuował tę nutę w oskarżaniu o stalinowskie metody pana sędziego Igora Tulei. Jemu to się nie dziwię, bo rodzice tutaj byli funkcjonariuszami PRL-u. Natomiast myślę, że to jest jakby no, po prostu drugie moje skojarzenie, to jest jakby no, jeden ktoś, kto planuje tutaj całą tę operację. Ja widzę jedno uzasadnienie znalezienia za wszelką cenę wbrew faktom najbezczelniej okoliczności, powodów, wyroków, bo im tego brakowało przy tym wniosku. No i na naszych oczach operacja się bezwstydnie odbywa się taka operacja.
Pani profesor, pytamy się także o stan wymiaru sprawiedliwości w kontekście sprawy związanej z panią byłą poseł Platformy Obywatelskiej, panią poseł Sawicką. Wspomnieliśmy także sprawę pani minister Blidy, ale w ostatnim czasie mieliśmy także wyrok w sprawie grudnia 70, tak. Ta, gdzie nagle sąd stwierdza, że strzelanie z karabinów maszynowych do ludzi jest pobiciem ze skutkiem śmiertelnym. Marszałek województwa podkarpackiego, mający 7 zarzutów korupcyjnych, grozi kara 10 lat pozbawienia wolności, wychodzi za 60 tysięcy złotych kaucji. Natomiast kibic siedzi w areszcie prawie rok, nie wiadomo w sumie za co. Zamyka się ludzi za kradzież.
Tak,
zamyka się ludzi za kradzież roweru czy za jakieś drobne przestępstwa. Tak. Jaki jest ten rzeczywisty stan wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie?
Ja myślę, że jak ryba psuje się od góry. Mnie się wydaje, że tutaj i sędziowie, ale jednocześnie i młodzież, ja uczyłam bardzo długo na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, i mi się wydaje, że młodzi, że studenci, którzy kończą studia, chodzi o studia właśnie prawnicze, oni widzą, że tutaj właściwie przyzwolenie jest na działania takie właśnie, że właśnie wszystko można zrobić. Właściwie mamy tutaj do czynienia z pewnymi planami politycznymi i właściwie ci studenci, młodzi czy młodzi prawnicy widzą, że wcale nie trzeba się specjalnie o nic starać. Trzeba tylko być w grupie, która trzyma władzę. Jest to niezwykle demoralizujące. Ten wymiar sprawiedliwości odbija nam się czwartą, że nie została, że właśnie zgodnie z tą grubą kreską, z takim jakby okazaniem zaufania środowisku sędziów, nie dokonano lustracji. Potem pan Geremek uniemożliwił, dając fatalny przykład, zbojkotował i wezwał do nieposłuszeństwa, do niewykonania ustawy lustracyjnej. I to na się odbija, tylko nie zdążył rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo był krótko, właściwie był rządem mniejszościowym, nie mógł tego wyegzekwować. No i teraz właściwie jest cały ciąg, całe pasmo takiego właśnie funkcjonowania z naruszeniem podstawowych standardów. To środowisko sędziowskie nie opuściło się. Ja jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i kiedy tutaj rozmawialiśmy z panem sędzią Mileckim z Gdańska, on po prostu mi się wydaje, że w ogóle nie zdawał sprawy. Kiedy ja się go spytałam, mówię, panie, a po co pan w ogóle do premiera się zgłasza i on panu rozproponowane spotkanie i pan się do niego chce zgłaszać. A on mówi, no to jest dobrze wychowany. No to jest odpowiedź, po prostu kompromitacja. Jeśli przyjrzymy się każdą z pana sędziego Milewskiego, ja nie mówię o całym środowisku, bo sama znam, mam koleżanki, kolegów, którzy są sędziami i zawód ten wykonują, natomiast mi się wydaje, że w tych sprawach politycznych, jest coś niedobrego i wymiar sprawiedliwości sprawia wrażenie, jakby wykonywał, podobnie jak media, wykonywał jakiś plan. Oczywiście nie można nikogo konkretnie posądzić, ale takie wrażenie może opinia publiczna odnieść. I to jest bardzo niedobre. Co więcej, muszę też powiedzieć, również w sprawach cywilnych, czyli tak zwanych zwykłych ludzi, czyli już nie dotyczących polityków ani rozliczeń, przychodzą do mnie do biura poselskiego ludzie, którzy opowiadają mi o rzeczach, które po prostu też nie mieszczą mi się w głowie. W małych sądach gdzieś tam prowincjonalnych poza Warszawą, no, dochodzi do krzywd. Po prostu nie chcę też mi się wierzyć, że to wynika z niewiedzy sędziów. Nie mogę ogólniać, broń Boże, bo tak jak mówię, no, znam osoby, które są sędziami, które wykonują ten zawód i starają się. Natomiast jest rzeczywiście coś na rzeczy. Wzór nie idzie z góry. Widzimy, jak się zamiata kolejne afery pod dywan, hazardowe, stoczniowe, po kolei moglibyśmy tak wylikać, drogowe, niedrogowe. I tutaj sędziowie zresztą widzą, tak jak powiedziałam, no, trzeba się trzymać układu. No. Każdy jakoś funkcjonuje. Natomiast te ostatnie przypadki właśnie, o których tutaj ojciec mówił, pokazują, no, absolutnie kompromitują i dają, demoralizują, i jeszcze raz powiem, młodych studentów i studentów i prawników, demoralizują opinię publiczną, dlatego że pokazują, że można łapówki brać, że można robić najgorsze rzeczy, można zabić kogoś i będzie to swobodnie zaklasyfikowane jako pobicie kulami, prawda? Tak jakby rzucali kulami ci zomowcy stojący w szpalerze, strzelający do ludzi, to jest właśnie pobicie. No więc tutaj są wszelkie standardy naruszone i ja myślę, że tym większa będzie niezadowolenie. Ja nawet powiedziałabym wściekłość opinii publicznej, że jeśli przyjdą normalne rządy i wróci tutaj normalna władza, a kiedy ludzie się ockną i zobaczą, to będzie naprawdę głębokie rozliczenie ze środowiskiem sędziów. I to się, i niezależni protesty żadne tym nie pomogą i żadne oświadczenia i wezwania prezesów sądów nic tu nie pomogą. Po prostu te sądy ciężko pracują, a zwłaszcza w sprawach politycznych, na to, że takie rozliczenie będzie musiało mieć miejsce po prostu.
Pani profesor, czy akta sprawy powinny zostać odtajnione?
Ja myślę, że znaczy nie mam tu zdania, ale jeśli tam nie było nic, niczego, co byłoby objęte tajemnicą, obejrzyjmy to. To nie może być tak, sędzia korzystający z niezawisłości sędziowskiej nie ma prawa do dowolności. No, nie może pomijać wyroków sądów poprzednio, wcześniej określających, że techniki, które stosowało CBA, były zgodne z prawem. No nie można przejść do porządku dziennego i stosować jakieś nowe konstrukcje prawne mówiące o odpowiedzialności moralnej. No coś się panu sędziemu pomyliło. No coś się pomyliło. No ma się trzymać prawa. Artykuł 7 Konstytucji mówi, że wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Na podstawie prawa. Wcześniejsze wyroki sądów wiążą sędziego. Wiążą. Sędzia nie jest bezkarny i sędzia nie ma prawa działać w pełnej swobodzie. Jest tak samo związany z prawem. I tyle. I tutaj po prostu jestem tak zdumiona, po prostu w szoku jestem, że w taki sposób można orzekać. Ale jeszcze raz powiem, to znaczy, że ktoś bardzo czuje za sobą tutaj jakiś parasol ochronny i wie, że to i tak ujdzie bezkarnie. Nie ujdzie bezkarnie, wszystkim sędziom to trzeba powiedzieć. Po prostu to, te czyny i rozmowy wszystkie są spisywane.
Decyzje polityczne w wymiarze sprawiedliwości. Pani profesor, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Nawet 500 000 złotych odszkodowania może dostać Beata Sawicka. Wszystko za sprawą uniewinniającego wyroku, jaki wydał sąd apelacyjny wobec byłej posłanki Platformy Obywatelskiej oskarżonej o korupcję. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panią profesor doktor habilitowany Krystyną Pawłowicz, profesorem prawa, członkiem Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.